Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie wita się z Państwem Leszek. Pozdrawiam moją żonę, która jest tutaj też duchowo ze mną. Niestety tylko duchowo. Pozdrawiam również, witam pana Jarosława, który realizuje tą audycję. Dziękuję rodzinie Radia Maria za modlitwę w intencji mojej żony. Jest na pewno potrzebna i jest skuteczna. I witam naszych gości, którzy przyjechali do nas z Zielonej Góry. Księdza prałata Jana Pawlaka, który jest proboszczem parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze, wieloletnim diecezjalnym duszpasterzem rodzin, już aktualnie nie, ale przez wiele, wiele lat. Jest również rejonowym moderatorem domowego kościoła. Serdecznie księże Janie witamy.
Ja pana redaktora, wszystkich słuchających nas i tych, którzy kochają Radio Maryja i to wszystko, co dzieje się w tym dobrym radio, bardzo, bardzo serdecznie tego wieczoru pozdrawiam.
Również jest z nami małżeństwo, państwo Zofia i Władysław Sadeccy, też z Zielonej Góry. Pani Zofia jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesorem, doktorem habilitowanym. Serdecznie państwa witamy.
Witam bardzo serdecznie, też z radością tutaj przybywamy i Leszku, szczególnie tobie razem z księdzem dziękujemy za zaproszenie. Pozdrawiamy całe Radio Maryja, bo myślę, że jest to takie miejsce, w którym człowiek z radością jest.
Szczęść Boże, pozdrawiamy również wszystkich małżonków, wszystkich rodziców, którzy nas w tej chwili słuchają. Szczęść Boże.
Kochani radiosłuchacze, dzisiejszy temat, zgodnie z zapowiedzią, kształtowanie sumienia dziecka. Ojciec Święty, pamiętamy, wzywał nas do tego, byśmy byli ludźmi prawego sumienia. No tak, ludzie dorośli prawego sumienia, no nie rodzą się od razu z prawym sumieniem. Trzeba ich ukształtować. No kto ma kształtować? Przecież oczywiście ksiądz katecheta, no, ale to trochę przypóźno. No rodzice, oczywiście, że rodzice. Kształtowanie sumienia dziecka jest to niezbywalna powinność każdego, każdej mamy, każdego tatusia, bo to jest obowiązek wynikający z naszego powołania rodzicielskiego. Wychowujemy nie byle kogo, obywateli nieba. Nie tu cwaniaczków, którzy mają się tylko urządzić, jakoś utrzymać przez parę lat na powierzchni, ale przede wszystkim osoby, które mają być przez całą wieczność w niebie. A do tego potrzeba prawego sumienia. W czasach, kiedy mówi się, że prawdy nie ma, że są tylko różne narracje, każdy ma swoją. No my jako katolicy wiemy z objawienia, znamy Chrystusa, Pana Jezusa, przyjęliśmy chrzest, ale już o tym to lepiej nam powie ksiądz Jan Pawlak. Prosimy bardzo.
No właśnie, temat piękny. Ja muszę przy tej okazji wspomnieć moich kochanych rodziców. Mój tato pewnie słucha w tej chwili radia. Pozdrawiam jego bardzo serdecznie. Moja kochana świętej pamięci mama. To byli ci ludzie, którzy jako pierwsi pokazywali poprzez swoje życie i poprzez prowadzenie nas do kościoła, czym jest sumienie, jak ono jest ważne. I chciałbym rzeczywiście teraz tak w kilku choćby zdaniach przypomnieć, co nam mówi o sumieniu, bo skoro mamy mówić, katechizm Kościoła katolickiego, bo skoro mamy mówić o kształtowaniu sumienia dziecka, no to wiemy, że to jest najważniejsza dla małżonków osoba, bo jest to owoc ich miłości małżeńskiej. Dziecko jest najdroższym skarbem rodziców. W związku z tym nie mogą nie dbać, zaniedbać swoje obowiązki względem dziecka i kształtowania jego sumienia. A sumienie według katechizmu Kościoła katolickiego to jest sąd rozumu, przez który osoba ludzka rozpoznaje jakość moralną konkretnego czynu, który zamierza wykonać, którego właśnie dokonuje lub którego dokonała. A więc widzimy, że jest tutaj kilka tych pokładów sumienia, a więc ocena moralna czynu, który zamierzamy wykonać, który właśnie się dokonuje lub którego dokonała już. Sobór Watykański II podkreśla, że sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. Sumienie jest podstawowym regulatorem zachowania moralnego człowieka. Osoba kształtująca sumienie porusza się po niezwykle delikatnym terenie, dotykając najbardziej intymnych sfer człowieka. Dzięki sumieniu człowiek aprobuje moralne zasady i przeżywa potrzebę postępowania w sposób zgodny z nimi. Nie jest ono od razu doskonałe, idealne, nieomylne. Dlatego musi być formowane. Praca nad wychowaniem sumienia musi rozpocząć się już w dzieciństwie, w środowisku rodzinnym, bo to jest to środowisko pierwsze i podstawowe. Oczywiście wychowaniu sumienia potrzebny jest autorytet moralny. Wiemy, że dla człowieka wierzącego jest nim przede wszystkim Chrystus, będący wzorem do naśladowania. Również liczni święci stanowią dobry przykład dla wychowanka. Jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że dzieci i młodzież łatwiej przejmują pewien model zachowania poprzez bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. I ta bliskość najpierw z tymi najbardziej cennymi ludźmi, rodzicami, jest podstawowa. Bardzo istotny jest fakt, aby sami rodzice stawali się dla tego dziecka autorytetem. Należy podkreślić, iż na to, by być autorytetem, musi być ta wyższość wychowawcy w znaczeniu służby wobec wychowanka. Ta więź musi mieć też charakter jakiegoś, nie powiem dokładnie partnerstwa, ale tego zaufania, które dziecko składa rodzicom. Kształtować sumienie dziecka to znaczy wdrażać je do przeżywania stosunku do własnego i cudzego postępowania moralnego. Najlepiej dokonuje się to w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. Ja myślę, że rodzice powinni rozmawiać z dzieckiem o skutkach, do jakich czynów mogą prowadzić. Nie chodzi tu tylko o skutki dotyczące samego sprawcy, ale również o skutki dotyczące innych ludzi, bo widzimy, jaki wpływ ma ukształtowane czy nieukształtowane sumienie czy dziecka, czy później już człowieka dorosłego w relacjach międzyludzkich, zwłaszcza gdy ktoś podejmuje służbę społeczną. Widzimy, jak wielu ludzi, którzy niby mają służyć, a tego nie rozumieją do końca, sobie chcą służyć. I dlatego te relacje muszą być bardzo konkretnie uformowane i ukształtowane. Człowiek jest kimś wyjątkowym i spośród innych stworzeń jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. To, co między innymi wyróżnia człowieka spośród innych istot, to jest właśnie sumienie. Człowiek, tylko człowiek posiada sumienie. To jest ten wewnętrzny głos skłaniający człowieka do czynienia dobra i unikania zła. Dzięki rozumowi człowiek potrafi rozpoznać, co jest dobrem, a co jest złem moralnym. Zaś natchnienia Ducha Świętego doskonalą to naturalne poznawanie rozumu stanowiącego fundament sumienia. rozum jest bardzo ważnym czynnikiem, tym elementem, którym człowiek kształtuje swoje sumienie, ale dalej bez asystencji, bez pomocy Ducha Świętego trudno w pełni skorzystać z tego daru rozumu, który jest kształtującym sumienie. Dzięki sumieniu człowiek może wznieść się ponad inne stworzenia. Jak uczy o tym Sobór Watykański II. Albowiem tym, co zawiera jego wnętrzne, przerasta człowiek cały świat rzeczy, a wraca do tych wewnętrznych głębi, gdy zwraca się do swego serca, gdzie oczekuje go Bóg, który bada serce i gdzie on sam pod okiem Boga decyduje o własnym losie. Żadne ze stworzeń nie potrafi i nie ma sumienia, tylko człowiek jest tą istotą. Dlatego w człowieku, tylko w człowieku istnieje ten wewnętrzny głos Boga. Głos, który nakazuje mu zawsze miłować i czynić dobro. Bo Bóg, który jest miłością, uzdalnia człowieka do tego dobra, a unikania zła. Sumienie przeduczynkowe, a więc zanim dojdzie do jakiegoś konkretnego czynu, jest czymś, co mówi o wewnętrznym nakazie. To możesz zrobić, a tego tobie nie wolno. Sumienie jest tym głosem, który już przed uczynkiem mówi nam, co jest dobre i co jest złe, zanim cokolwiek zrobimy. I w jaki sposób wewnętrznie nam mówi, co jest dobre i co złe. I w tym kierunku nas prowadzi do działania, które uznajemy za dobre, za szlachetne. To sumienie pouczynkowe nazywa się wewnętrzną oceną już dokonanego czynu. A więc to, co jest istotne, żebyśmy ocenili ten czyn. Dzisiaj wielu ludzi ten sam czyn określa, jedni, którzy mają to sumienie wrażliwe, jako dobry, ale będzie ten sam czyn określony przez ludzi jako coś złego. Zależy, jak to sumienie jest ukształtowane. Bardzo prosty przykład. Dzisiaj, proszę zobaczyć, wielu ludzi uważa, że zabicie dziecka przed urodzeniem jest dopuszczalne, ale ten wewnętrzny głos, który jest w człowieku, on mówi nie, nie wolno. I nawet po latach nieraz znamy sprawę pana profesora Nathansona, który po latach przy pomocy innych środków również, ale odkrył, że ten wewnętrzny głos sumienia pouczynkowego mówi nie, to były złe czyny. I dlatego zrobię wszystko, aby innych bronić, też chronić przed tą demoralizacją, której ja się dopuściłem. A więc to sumienie jest tym cudownym sposobem, tym sanktuarium, w którym człowiek odkrywa, co jest dobre, co jest złe. I według tego czynu idzie. Chciałbym, tak prawdę mówiąc, jeszcze powiedzieć o tym, jakie są zasady kształtowania sumienia. 10 takich znalazłem rad, zasad kształtowania sumienia. Może to się przyda w naszym też życiu. 10 zasad. Pierwsze, zawsze zło nazywaj złem, a dobro dobrem. Nie zakłamuj się. Druga zasada, w wątpliwości szukaj rady mądrych i doświadczonych ludzi. Trzecia zasada, umiej przeciwstawiać się obiegowej opinii i niesłusznym sądom. Czwarta, wyobrażaj sobie skutki swego postępowania. Do czego one mogą cię doprowadzić? Szukaj dobrego towarzystwa i szlachetnej przyjaźni. Czytaj dobre książki. Szósta zasada. Pamiętaj, że najbardziej upadla zło dokonane z tchórzostwa i chęci wyrządzania krzywdy drugiemu. Siódma zasada. Codziennie wieczorem rób rachunek sumienia. Kolejna. Regularnie spowiadaj się. Miej stałego spowiednika. Dziewiąta. Bądź krytyczny wobec wszystkiego, co widzisz i słyszysz. I dziesiąta. Zawsze proś Ducha Świętego o światło. Można jeszcze dodać, że nie załamuj się po porażce. Nie załamuj się, gdy przyjdzie ta porażka. Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I myślę, że to jest dość istotne w tym naszym odkrywaniu, rozumieniu i sumienia, i zadań, które stoi przed człowiekiem, od dziecka poczynając, w kształtowaniu sumienia.
Powiedział ksiądz, jak coś złego zrobiłeś, wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oczywiście idź przy pierwszej okazji do spowiedzi.
Tak, no niewątpliwie zawsze każdy...
Trzeba dodać, bo to tak niekiedy ci ewangelizatorzy protestanccy upraszczają no, tak. Sprawę.
Nie, no my wiemy, że jesteśmy katolikami i dlatego no, ta wiara jest pierwszym elementem i czynnikiem i dlatego idę do konfesjonału, nie?
Bo
ta wiara mnie tam prowadzi.
Tak, tyle słowa duszpasterza, księdza, teologa. No ale audycja dla małżonków i rodziców, najlepsze połączenie to jest właśnie duszpasterz i małżonkowie, którzy mają swoje doświadczenia związane właśnie z kształtowaniem sumienia dziecka. No myślę, że najpierw trzeba samemu mieć to sumienie ukształtowane, żeby móc dobrze kształtować, bo można wszystko wypaczyć. Państwo Zofia i Władysław Sadeccy, proszę bardzo.
Ja sądzę, że obserwując to, co się dzieje w naszym kraju, słysząc, co się dzieje w naszym kraju, trzeba zapytać się, co się stało z moralnością naszego społeczeństwa. Bo słyszymy o przemocy, o korupcji, o prawie, to co ksiądz wspomniał, o prawie do zabijania dzieci narodzonych. I trzeba sobie zadać pytanie, co z naszymi zasadami moralnymi, gdzie zostało zgubione nasze sumienie. Bo sumienie, jak ksiądz też Jan powiedział, to nie jest coś, co jest od razu ukształtowane prawidłowo. My musimy to sumienie kształtować nie tylko w nas, ludziach dorosłych, ale też trzeba zadać sobie pytanie, jaka jest kondycja moralna mojej konkretnej rodziny i jak wygląda kształtowanie sumienia i mojego, i naszych dzieci. Może gdzieś coś gubimy po drodze. I oczywiście mówiąc o kształtowaniu sumienia, o tej pielęgnacji naszego sumienia, żeby ono było prawe, no to trzeba wrócić do zadań polskiej rodziny. Jak wiemy doskonale, rodzina chrześcijańska zgodnie z przyrzeczeniem małżeńskim przyjmę i po katolicku wychowam potomstwo, którym nas Bóg obdarzy. Wobec powyższego, jeżeli przyjmuję z całym sercem to potomstwo, to na pewno najważniejszą funkcją, którą pełnić ma rodzina, to jest proces wychowania. A zatem wychowanie społeczne, wychowanie religijne, wychowanie moralne i dopiero te wszystkie elementy dobrze formowane w rodzinie dają również nam wychowanie sumienia, czyli te wszystkie elementy, bo nie tylko wychowanie moralne, nie tylko wychowanie religijne, ale również wychowanie społeczne jest formowaniem naszego i przede wszystkim dzieci sumienia. I praca nad tym kształtowaniem sumienia, tak jak ksiądz Jan powiedział, musi rozpocząć się w rodzinie, bo to rodzina jest odpowiedzialna i jako ma pierwsze niezbywalne prawo w procesie wychowania dzieci. A zatem wszystkie inne środowiska, jak kościół, szkoła, powinny nieść harmonijną pomoc w tej dziedzinie, ale nie zastępować rodziny. I dlatego rodzina jest tym pierwszym miejscem wychowania tego naturalnego. I dlatego to sumienie powinno być kształtowane od dziecka w rodzinie. A dobro, jakim jest rodzina, może być tylko przechowywane przez samą rodzinę i w tej rodzinie. A zatem istniejące w rodzinie wartości, różne normy moralne i te pisane i niepisane, prawa, wzory postępowania, zwyczaje, obyczaje. System oczywiście również kontroli postępowania naszego i naszych dzieci, stosowane kary, nagrody. To wszystko razem to jest jak gdyby środowisko wzrastania naszych dzieci. I to jest to formowanie działania naszych dzieci.
Tak, przychodzą dzieci, wielki dar od Pana Boga, wielki dar miłości rodziców dla swojego potomstwa, którzy chcą się dzielić pięknym, wspaniałym życiem, które Bóg nam daje i dlatego też chcą to życie też dać swoim dzieciom. Przychodzi dziecko, ukochane, zmienia się rodzina, zmienia się nastawienie, zmienia się wszystko, bo jest ten oto oczekiwany. I cóż dalej? Też narosnąć i przychodzą te obowiązki wychowawcze, o której Zosia przed chwilą mówiła. Sumienie zaczyna budzić się w dziecku przy końcu drugiego roku życia, kiedy to dziecko odróżnia już ja od nie ja, moje od nie moje. W kolejnym trzecim roku życia dziecko kieruje się nakazami pochodzącymi od rodziców, od dorosłych. Można powiedzieć, że oblicze matki jest kodeksem moralnym dziecka. Mama uśmiechnięta, zadowolona. To znak dla dziecka, że mama akceptuje to, co ono robi. Z kolei twarz mamy pochmurna, poważna. To dla dziecka znak, że robi źle, że coś jest nie w porządku z tym, co uczyniło. I tak właśnie te prawidłowe reakcje matki i prawidłowe reakcje otoczenia w tym okresie mają duży wpływ na rozwój wartościowania moralnego dziecka. Na to, że dziecko zauważa już, że coś robi dobrze, a coś robi źle. W wieku 3 lat dziecko poznaje zasady moralne tylko na podstawie nakazów lub zakazów rodziców i otoczenia. Jest to bardzo ważny czas w życiu dziecka, gdyż on się już nie powtórzy. Ten czas w tym wieku 3-4 lat dziecka to jest podstawa, to jest fundament do dalszego rozwoju świadomości moralnej dziecka. I w tym okresie musimy kierować dzieckiem, czyli kierujemy dzieckiem. Nie pozwalamy na wszystkie jego zachcianki. Jeżeli pozwolimy na wszystko, no to wyrośnie nam jakiś niezły egoista i ogarnie go znieczulica na wszystko, co dobre. A więc to jest ważne, żeby od początku już kształtować, wychowywać, formować sumienie naszego dziecka. Zbyt rygorystyczne ograniczanie dziecka też nie jest czymś dobrym, jeżeli na nic mu nie pozwalamy, aby po prostu nie łamać woli dziecka, gdyż stanie się ono złośliwe lub się stanie też skryte przy takim naszym postępowaniu. Kształtowanie dziecka, kształtowanie sumienia dziecka polega na przyjęciu przez nie przekazywanego dobra, przekazywanej prawdy w taki sposób, aby dziecko to dobro, tę prawdę pokochało i uczyniło je swoim, że to już jest jego, że to mu się podoba, że ono zaczyna tak postępować. Dziecku tłumaczymy i motywujemy dziecko do przyjęcia dobra. To motywacja to jest nasze słowo, to co powiemy mu, ale to jest również nasz osobisty przykład i przykład otoczenia. A więc pokazujemy swoim życiem dziecku, że my tak czynimy, że to, o czym mówimy, że jeżeli dziecko zrobiło coś dobrego, to również to pokazujemy dziecku, że zrobiło coś właściwego. Motywujemy dziecko w dobrych uczynkach przez nagradzanie, przez chwalenie, szczególnie przy innych osobach, przez przytulenie, przez buziaczka, przez podziękowanie. Dziecko wtedy jest zadowolone, sprawia mu to przyjemność i widzi, że to, co uczyniło, jest dobre, że to się mamie, tatusiowi podoba. Z kolei ciągłe wytykanie dziecku czegoś złego, jego grzeszków, prawda, bardzo utrudnia rozwój pewności sumienia. Dziecko w takiej sytuacji próbuje do mnie mówić, jak to, prawda, to co wszystko, co ja robię, jest złe. No, często tak bywa niestety, że to, co złe, to widzimy i bardzo chętnie się tym posługujemy, wytykamy, a to dobre jakoś tak ciężko do nas przychodzi, ciężko je pokazać. Ale rodzice pokazują, dobrzy rodzice, rodzice mądrzy pokazują dziecku to dobro, które uczyniło, żeby je utrwalać, żeby to dziecko miało pewność, że właściwie postępuje. Dla rozwoju moralnego dziecka ważna jest atmosfera domu, w jakiej to dziecko wzrasta oczywiście. Jeśli w domu jest wiele życzliwości, jest wiele ciepła, serdeczności, po prostu miłości, to bardzo to pomaga w dobrym kształtowaniu sumienia dziecka. Jeżeli z kolei w domu panuje wrogość, gniew, agresja, czyli jest atmosfera niepewności, jest atmosfera lęku, to wtedy burzony jest wewnętrzny świat tego dziecka. Jego sumienie karmione jest niewłaściwymi zachowaniami, niewłaściwymi treściami. Z czasem styl życia rodzinnego dziecko może przyjąć jako coś normalnego, jako coś właściwego, czyli tak będzie kształtowane jego sumienie. Wtedy naturalne prawo dobra w jego sumieniu będzie wypierane przez zło, w którym to dziecko wzrasta. A dziecko powinno mieć cały czas wzorce dobra, aby nie zniekształcać swojego sumienia.
Przepraszam, to byłoby tak idealnie, prawda? Tymczasem no, my jako rodzice nie jesteśmy ideałami i różne rzeczy nam się zdarzają, no, ale powinniśmy nad tym oczywiście pracować, panować. Jeżeli już widzimy, że z czymś się tutaj w małżeństwie nie zgadzamy totalnie, a dzieci patrzą i słuchają, no i tutaj wzrasta, wzbiera w nas chęć, żeby podjąć w polemikę ze współmałżonkiem, że źle zrobił, że to nie tak i tak dalej. No trzeba się powstrzymać i poczekać, jak już dzieci położymy spać. I dopiero wtedy te kwestie rozwiązywać. A na razie, jeżeli coś mama powiedziała, że tak i tak ma być, to tata, choć się nie zgadza, to na dzisiaj mówi tak, słuchaj mamy, niech będzie tak, jak mama powiedziała. I vice versa, tak samo w stosunku do tego, co tata powiedział. A sobie wieczorem resztę wyjaśnimy, uzupełnimy i następnego dnia rano oznajmimy dzieciom, że ma być tak i tak, bo uzgodniliśmy to razem. I dzieci to przyjmują i wcale nie mają nam za złe. No wczoraj było tak, a dziś będzie tak. I ważne, żeby przytulić, pocałować. Dziecko czuje się, że jest właśnie w atmosferze miłości.
Nie? Ja popieram takie stanowisko, ponieważ wrócę jeszcze do pierwszych moich słów wystąpienia, w którym nie dopowiedziałam, że proces wychowania, ale również proces kształtowania sumienia naszych dzieci to naśladowanie wzorców. A tymi wzorcami jesteśmy my, rodzice. I teraz, Leszku, o tym, co wspomniałeś przed chwileczką. Dzieci obserwują odnoszenie się rodziców do siebie. Jeżeli to będzie dobry przykład, z szacunkiem, z miłością, z wyrozumiałością, wtedy one przesiąkną tym dobrem. Natomiast masz rację, jeżeli są różne sytuacje, to rozmawiajmy między sobą, między nami, małżonkami. Na bok odsuńmy te problemy wieczorem, tak jak ty powiedziałeś, żeby dzieci nie były świadkiem kłótni, zatr i nie daj Panie Boże jeszcze różnych rzeczy bardzo nieprzyjemnych, bo to działa na kształtowanie ich sumienia.
Ja może tak jeszcze dopowiem. Oczywiście to są takie rzeczy, to są takie podstawowe zasady, które mądrzy rodzice powinni stosować. Rodzice mówią jednym głosem. Ale zdarza się, oczywiście, może się zdarzyć, że pomimo tego, że pokazujemy dziecku dobro, to jednak mam jakąś patkę. Przychodzę z pracy zdenerwowany i przypadkiem nakrzyczę na żonę, a może i dziecku też się dostanie. Powinienem to przemyśleć, porozmawiać z żoną, porozmawiać z dzieckiem, pokazać, że tatuś też niestety, chociaż się stara być dobrym, to czasami zdarzy mu się w jakiejś konkretnej sytuacji, że poniosą go emocje. I za to przeprosić przy dziecku i żonę, i przeprosić to dziecko. Żeby dziecko widziało, że tata jest też zwykłym człowiekiem, że to nie jest osoba święta już, że też mu się zdarzają wpadki, ale potrafi z tego odpowiednio wyjść, właściwie, z honorem, i też uczy to dziecko postępowania, jak dziecko w tej takiej sytuacji podobnej powinno się zachować.
Uczy również właśnie przepraszania. Tam, właśnie, gdzie tata nie przeprasza nigdy mamy, tam syn nie potrafi przeprosić siostry, ani mamy też nie potrafi przeprosić. Bo tata nigdy tak nie robi, a i potem tak żonie. Też nie, żony też nie przeprosi. Bo
praca
takie wzorce
jest bardzo ważny, jest szacunek w domu, pomoc bezinteresowna. To wszystko i umiejętność przebaczenia. To przez nasze działanie, przez naszą relację uczymy tego nasze dzieci. A zatem nasz przykład jest tutaj podstawą kształtowania i wychowania naszych dzieci, a zatem im mniej my błędów popełniamy, tym lepiej kształtujemy sumienie naszych dzieci. I oczywiście możemy w niektórych przypadkach upadać, ale ten autorytet, który mamy, chcemy, aby on był autorytetem, żebyśmy my po prostu byli autorytetem dla naszych dzieci, bo ten autorytet jest potrzebny. I tutaj oczywiście my mówimy o wychowaniu chrześcijańskim naszych dzieci i tym autorytetem wiadomo, że jest przede wszystkim Jezus Chrystus, ale nasze dzieci łatwiej przyjmują pewien model zachowania, który mogą namacalnie odczuć, i tym modelem zachowania jest autorytet, tak? Który sobie dzieci wybierają, i najlepiej, gdybyśmy my, rodzice, byli autorytetami dla naszych dzieci.
I ten autorytet spływa od Boga.
Od Boga, zgadza się.
Ale ten autorytet też znakomicie budujemy wtedy, kiedy potrafimy przeprosić. Przeprosić nawet dziecko. Dziecko to zobaczy. Tata mnie przeprosił. Mój tata mnie przeprosił. To ja tym bardziej, to co właśnie przed chwilą powiedzieliśmy, też powinnam przeprosić, prawda, i brata, i siostrę, i kolegę, i babcię, i mamy, i tatusia. Ale też mówimy o tym dobru, które powinno być przekazywane przez rodziców dla dziecka i pokazywane przez rodziców, no, żeby ono było motywowane do dobrych czynów. Przecież dziecko możemy też pokazywać i wyjaśniać to dobro, które ono może czynić. Dziecko mają zabawki. Nie każde dziecko potrafi się samo bawić. Potrzebuje drugiej osoby. Potrzebuje mamy, tatę, może kolegę, koleżanki, braciszka. Ale trzeba się tymi zabawkami podzielić. Samo nie ma satysfakcji, nie ma radości z tej zabawy. A jeżeli się podzieli zabawkami i bawimy się razem, to i ono jest zadowolone, i to drugie dziecko, to druga osoba jest zadowolona. Już na tym możemy budować, pokazywać mu, zobacz, podzieliłeś, zrobiłeś coś dobrego i ty jesteś zadowolony, i druga osoba jest też z tego tytułu zadowolona. A więc bardzo też proste i łatwe pokazywanie, że możemy, że warto jest dzielić, że warto czynić dobro. Podobnie pomoc takiego dziecka również w domu, mamie, kiedy jest młodsze rodzeństwo. Więc może być, mamusiu, mój nasz Jasiu płacze, może ma mokro, mamusiu, zrób to czy tamto. Czy zabawi, czy zaśpiewa mu jakąś pioseneczkę. Czy pomoże mamusi w jakichś drobnych sprawach. Mamusia pochwali przy tatusiu, przy innym. Dziecko czuje się zadowolone. Proszę bardzo. W taki sposób budujemy, pokazujemy to dobro, które właśnie formuje sumienie dziecka. A więc to wszystko jest bardzo ważne. No właśnie, kiedy też dziecko popełnia jakiś błąd, używa przemocy, coś niszczy, coś też kłamie, bałagani, jest niegrzeczne, nieznośne, rozwydrzone, trzeba się też odpowiednio wobec niego zachować. Trzeba starać się dziecko zrozumieć, wejść w jego emocje, czym się kieruje w takim swoim zachowaniu. Trzeba go starać się zrozumieć, przytulić, spokojnie starać się rozmawiać, wejść w jego świat i tłumaczyć temu dziecku, co było dobre, a co złe w jego postępowaniu. Też po to, żeby ono to rozumiało, żeby widziało, że mama ma tutaj rację i trzeba postępowanie swoje zmienić. Tłumaczenie dziecku jest bardzo ważne. uczynię tego, co mówiliśmy przed chwilą, przepraszania, uczynię dobra i pokazywanie też zła, nazywania rzeczy po imieniu, to jest bardzo ważne, to jest złe, to jest dobre. Dzieci, takie 3-4-latek, one wiedzą zasadniczo, że postępują dobrze albo źle, ale nie wiedzą jeszcze, dlaczego tak robią. Dlaczego? Nawet dzisiaj pytałem naszego Filipka, 5-letniego, co jest dobre, co jest złe. Bardzo dobrze powiedział, ale dlaczego? No z tym już były trudności. A więc to jeszcze nie jest ten wiek. Dopiero w starszym wieku dziecko samo zaczyna pytać, samo zaczyna rozumieć, dlaczego dany czyn jest zły, a dlaczego dany czyn jest dobry. Ale w tym wszystkim tutaj jeszcze przychodzi właśnie to, co już mówiliśmy, a więc wychowanie religijne. On jest znakomicie pomocne w formowaniu sumienia dziecka. Bo przecież pokazujemy w wychowaniu religijnym samo dobro. Pokazujemy naukę Pana Jezusa Chrystusa, pokazujemy przykazania, pokazujemy przekazanie czci ojca i matkę swoją. No przecież na tej bazie budujemy możliwość dziękowania i przepraszania. To modlitwa rodzinna, do której zapraszamy nasze dziecko już bardzo wcześnie, w której z czasem pokazujemy takie jak podsumowanie dnia. Co w tym dniu stało się dobrego, co zrobiliśmy dobrego, a co złego. I mówimy i my, i mówimy o sobie, o nas rodzicach, ale też mówimy o dzieciach. I dziecko, które widzi, że wszystko to, co dobrego dostaje, to dostaje od rodziców, oczywiście dostaje też od Pana Boga. Dlatego należy się szacunek dla tych rodziców, prawda? Należy im się podziękowanie. Tego musimy uczyć. Tego dziecko samo z siebie nie weźmie, ale uczymy. Ja dziękuję żonie, żona dziękuje mnie. Dzieci to widzą i uczymy dzieci dziękowania nam, dziękowania rodzicom, dziękowania rodzeństwu, dziękowania przede wszystkim Panu Bogu za to wszystko, co dobrego zostało uczynione. Podobnie z przepraszaniem. Właśnie, to jest ten rachunek sumienia. Podsumowujemy dzień, co dobrego się stało, co złego też uczyniliśmy. I tu jest też moment właśnie uczenia przepraszania. Ja przepraszam żonę, żona mnie. Dziecko uczy się przepraszania rodziców, jeżeli coś złego uczyniło, rodzeństwa i innych, przepraszania Pana Boga. Bo to jest bardzo, bardzo ważny element w rozwoju. I dalszy okres życia dziecka, a więc ten okres szkolny już, przedszkolny, kiedy dziecko styka się już z kolegami, z koleżankami, kiedy to, co zostało mu w to sumienie włożone jako dziecku, co dobre, co złe, on zaczyna, prawda, już oglądać, prawda, na tle innych dzieci. Czy to, co wykonuje, jest dobre, czy nie. Poza tym grupa daje jakby nowe zadania, nowe reguły współpracy z tą grupą. A więc wzrasta liczba osób wtedy, które oddziaływują na dziecko. Duży wpływ na zachowanie dziecka ma postawa grupy rówieśniczej, gdzie dziecko musi uszanować pewne zasady życia wśród kolegów, wśród koleżanek. Jest to też czas powoli na osobiste, na osobowe otwieranie się dziecka na Pana Boga, które szczególnie dalej, w wieku szkolnym, a więc lata 7-14, to dziecko, to jest taki czas, kiedy dziecko zaczyna pytać o motywy postępowania. I ważną pomocą rolę spełnia wtedy konfesjonał, bo dziecko już jest po pierwszej komunii świętej, dziecko jest po pierwszym swoim poważnym rachunku sumienia i sakramencie pojednania i wtedy i ono, ale również i my, rodzice, którzy towarzyszymy temu dziecku, możemy w konfesjonale usłyszeć, prawda, od spowiednika naszego, potem może przewodnika duchowego, pewne korekty w naszym zachowaniu. Tam mówimy o naszych słabościach, naszych grzechach i też tam mamy też wyjaśnione, dlaczego to, co robimy, jest złe. Ten okres jest bardzo ważny, bo dziecko często zagląda do telewizji, prawda, zagląda w internet i tam różnych rzeczy może się nieciekawych dowiedzieć, których byśmy sobie nie życzyli. Ważne jest, żebyśmy widzieli, jak nasze dziecko spędza wolny czas, w jakim towarzystwie, czy nie używa alkoholu, nie pali papierosów, nie używa narkotyków. To wszystko jest bardzo ważne. I bardzo ważny też jest wpływ grupy, której rówieśniczej, na postawę moralną dzieci i młodzieży. Jakimi wartościami moralnymi żyje ta grupa co przekazuje ta grupa naszemu dziecku. Czy to są rzeczy dobre, z którymi się zgadzamy, czy to są rzeczy, których byśmy nie chcieli, żeby nasze dziecko doświadczało. To jest też taki czas właśnie, gdzie nasze dziecko ocenia zachowanie swoje, zachowanie innych, wartościowuje, prawda, i chce wiedzieć, czy to, co uczyniło, jest dobre, czy też złe. Jest to też czas dużej właśnie wrażliwości młodego człowieka, szczególnie na sprawiedliwość, kiedy w szkole nauczycielka ocenia uczni i dzieci bardzo dokładnie potrafią to sobie tłumaczyć, albo nie są w stanie tego wytłumaczyć, takie oceny, bo są bardzo wrażliwe w tym momencie na tą sprawiedliwość. Młody człowiek ma wtedy też możliwość zrozumienia moralnego znaczenia nabytych umiejętności. Jak to jest w rzeczywistości? I potem przychodzi jeszcze okres młodzieńczy. Kształtowanie sumienia w okresie młodzieńczym to jest też bardzo ważny okres czasu. Jest to bardzo ważne, gdyż jest to czas wykorzystania zasad wdrożonych w jego życie, w jego sumienie. Albo też jego odrzucenie i poszukiwanie swojej drogi. Moralność młodzieży to już czas pełnej świadomości moralnej wobec zasad, które dziecko w wieku dziecięcym przyjęło do swojego sumienia, uznało za swoje. I teraz w tym czasie młody człowiek musi odkryć potrzebę troski o samowychowanie. Samowychowanie, a więc czas, kiedy dziecko musi się oprzeć na pewnych normach moralnych, na tym, co dla niego ważne. Czy się oprze na dekalogu, czy się oprze na wierze, na miłości, czy się oprze na sformułowaniu miły bliźniego jak siebie samego, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, czy też będzie szukało czegoś złego.
Jeszcze może bym tutaj dopowiedział taką sprawę. Rozmawiamy. Dużo z dziećmi rozmawiamy. Komentujemy to, co się dzieje w naszej rodzinie. Dobre, złe rzeczy, ale oczywiście pełni zła w naszej rodzinie nigdy nie ma. Ono jest w świecie i dziecko się z tym spotka. Więc warto przy jakichś okazjach, jeżeli akurat ktoś coś przyniósł i mówi, a co to są narkotyki, jeszcze małe dziecko, no to a tu ktoś pali papierosa, u nas się nie pali, dlaczego? Dziecko ma już rozbudowaną argumentację dużo wcześniej, zanim zetknie się z tymi różnymi niepożądanymi zjawiskami własną. I potrafi powiedzieć, ja w to nie wchodzę, nie. Bo po prostu o tym się już w domu mówiło. Różne złe zachowania pod wpływem właśnie na przykład alkoholu. W jakimś domu nie ma alkoholu, no więc nie ma tych problemów, ale słychać sąsiadów, czy widać na ulicy, możemy temat rozwinąć, skomentować, jak to wpływa na rodziny niszcząco i tak dalej. Dzieci to wiedzą, widzą i po prostu w momencie, kiedy już wchodzą w doroślejsze życie, jakieś tam prywatki, jakieś tam, prawda, osiemnastki, dokonują wyboru same, bo już nas tam przy nich nie ma. I dokonują wyboru same i jeżeli miały dobry przykład w domu, to ten wybór również jest prawidłowy. Ale musimy o wszystkim rozmawiać, nawet wyprzedzająco o pewnych sprawach, żeby było wiadomo.
Jak najbardziej.
I trzeba w tym przypadku przede wszystkim znaleźć czas dla dzieci.
No, oczywiście.
Jest to problem dzisiejszego świata, a zatem naprawdę brak czasu dla dziecka i rozmów z nimi, no to i brak kształtowania sumienia, ponieważ w rozmowach, o czym Leszku teraz przed chwileczką mówiłam, nawet w formie zabawy, możemy bardzo, bardzo wiele treści tych dobrych przekazać dziecku, motywacji do działania dobra, również mówić konkretnie i jasno, co to znaczy dobro, a co to znaczy zło, a nie zamydlać sprawy. Również budować autorytet, ale autorytet związany z autorytetem ludzi, którzy są wokół nas. Ja nie mówię już o samej miłości i takiego postępowania w rodzinie naszej najbliższej, ale przede wszystkim wśród rówieśników tłumaczyć, dlaczego nie można bić kolegi, dlaczego nie można popychać koleżanki w przedszkolu czy w szkole. Zwykłe, tak zwane proste działania. Jeżeli my nie uwrażliwimy dziecka naszego, że źle zrobił, bo będą i takie konsekwencje, że może przyczynić się do tego, że koleżanka stłucze nos i będzie ją to bolało, to dziecko nie będzie miało tych jak gdyby uformowanych działań. A zatem nazywanie po imieniu dobra i zła.
Oczywiście, taki przykład właśnie czasami dziecko przyniesie z przedszkola jakąś zabawkę, nie swoją. I w tym momencie jest pytanie, co zrobimy w tej sytuacji. No trzeba dziecku wytłumaczyć, że uczyniło coś złego, niewłaściwego, że tą zabawkę powinno odnieść, mało tego, przeprosić tę osobę, któremu zabawkę zabrało i jeszcze zadośćuczynić, a więc na przykład dać swoją zabawkę jemu gratis, żeby dziecko pamiętało, że to kosztuje, że są konsekwencje jego złego czynu. To są bardzo ważne takie przykłady, konkretne przykłady życiowe.
Ja pamiętam, nasza Agatka była malutka i przyniosła, no miała 3 latka, 3,5, poszła do przedszkola i przyniosła gumkę, taką do mazania w swoim fartuszku, w kieszonce. Też pamiętam, że upomniałam i się spytałam, a skąd to masz? Czy nie wzięłaś? Ktoś nie płacze za tą gumką, bo to może była bardzo ważna rzecz. I oczywiście na drugi dzień rano odniosłyśmy tą gumeczkę. A zatem w prostych, zwykłych czynnościach, nie dużych, wygórowanych, tylko w każdego dnia przede wszystkim tłumaczmy dzieciom, co dobre, a co złe i określajmy to jasno. Przyjdą bardzo czasami przykre rzeczy. Dziecko coś nabroiło i tak dalej. Ale dziecko musi wiedzieć, że my dziecko kochamy. Że każdorazowo nasz dom jest otwarty, nawet jeżeli chodzi o już takich nastolatków. Że bez względu na to, co dzieci zrobią, to my jako rodzice będziemy tępić, będziemy nie akceptować ich czynów, tylko czynów, ale kochamy je z całego serca i oczywiście zawsze ten dom nasz rodzinny jest domem otwartym.
Powiem tak, że jeszcze bardzo ważne jest to, bo tak, nie, no oczywiście dziecko żyje przede wszystkim w domu, ale tego czasu w domu z rodzicami niestety, ale poświęca coraz mniej. Może nie dziecko, tylko rodzice poświęcają mu coraz mniej. I pytanie, co dziecko robi poza domem? Gdzie ono przebywa? Z kim? W jaki sposób? Dlatego bardzo ważna jest ta grupa rówieśnicza, właściwe zorganizowanie czasu dla dziecka. Bo jeżeli my poślemy dziecko tam, gdzie grupa rówieśnicza, gdzie jest właściwie uformowana, gdzie człowiek, młody człowiek, to dziecko nasze spotyka się z innymi dziećmi i z ich przewodnikami, którzy mają właściwie formowane sumienie, to jest to bardzo dobry czas, ponieważ to sumienie naszego dziecka zostaje ugruntowane, bo ono w rzeczywistości widzi, że tak postępują też inni.
I jeszcze ksiądz na koniec. Może mam pytanie. Po co Pan Bóg w ogóle dał ludziom sumienie? No bo kłopot tylko jest.
No właśnie.
Rób to, co chce, tak.
Tak. Człowiek jest najwspanialszym dziełem Pana Boga. Dziełem, które stworzone zostało z miłości Boga. Bóg tak bardzo nas ukochał. Przepraszam. Że stwarzając człowieka, stworzył go na swój obraz i swoje podobieństwo. I człowiek otrzymał wolną wolę jako szczególny dar Pana Boga. Ale Pan Bóg zadbał, żeby ten wolny człowiek mógł w wolności rozpoznawać, co jest dobre w jego czynach. Co jest dobre i wobec tego postępować. A więc sumienie jest szczególnym darem Pana Boga. Bóg nas stworzył jako te przepraszam, istoty wolne i jako istoty wolne otrzymaliśmy tę możliwość oceniania dobro, zło. I to jest wielka wartość. W wolności mamy umiejętność oceniania czynów ludzkich, bo tylko człowiek, jego czyny są oceniane. Nie oceniamy innych istot, a człowiek, który został stworzony na obraz i Boże podobieństwo, ma to sumienie, w którym może określić i wybrać dobro, które wskazał jemu Pan Bóg. I to jest istota naszego życia, że my ciągle, jako wolne osoby, możemy wybierać. A przez ten wybór, proszę zobaczyć, zbliżamy się coraz bardziej do Pana Boga. I to jest istota. Ten wybór, dlatego my wybieramy powracanie do pierwotnej miłości. Gdy upadniemy, gdy zgrzeszymy, gdy postąpimy niewłaściwie, idziemy, konkretnie w naszym przypadku ludzi wierzących, do konfesjonału. Tam zostawiamy to nasze niewłaściwe postępowanie i znowu jesteśmy w jedności z Bogiem. Sumienie pozwala nam być blisko Boga, być w jedności z Bogiem.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Jan Pawlak zakończył to wprowadzenie. Są z nami również Państwo Zofia i Władysław Sadecy. Zapraszam teraz Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Drodzy radiosłuchacze, Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Minęła 22:24. Dzisiejszy temat: kształtowanie sumienia dziecka. Nasi goście, ksiądz Jan Pawlak, państwo Zofia i Władysław Sadeccy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Joanna z Krakowa.
Witamy panią, Joanno.
Ja prosiłabym o powtórzenie tych 10 zasad kształtowania sumienia. Ewentualnie taka prośba, podanie, gdzie można je znaleźć jeszcze.
No to byłoby to ciekawe. Dobrze, coś jeszcze, pani Janno?
To wszystko, dziękuję bardzo, dziękuję za audycję.
Również dziękujemy pani, księże Janie.
Właśnie ja to znalazłem w internecie, ale ja może powtórzę.
Ale jak tam, co ksiądz wpisał w Google, żeby to znaleźć?
No, 10 zasad kształtowania sumienia. I to mi wyskoczyło. Tak to wygląda. No nie wiem, czy powtarzać, tak, czy pani sobie bardzo, zapisze to, czy ktoś inny.
To można
państwa...
potem odtworzyć sobie z tej archiwum.
Myślę, że znajdzie się, tak. Pierwsza zasada: zawsze zło nazywaj złem, a dobro dobrem. Nie zakłamuj się. Druga: wątpliwości szukaj rady mądrych i doświadczonych ludzi. Umiej przeciwstawić się obiegowej opinii i niesłusznym sądom. Wyobrażaj sobie skutki swego postępowania, do czego one cię doprowadzą. Piąte, szukaj dobrego towarzystwa i szlachetnej przyjaźni. Czytaj dobre książki. Kolejna zasada. Pamiętaj, że najbardziej upadla zło dokonane z tchórzostwa i chęci wyrządzenia krzywdy drugiemu. I siódme. Codziennie wieczorem rób rachunek sumienia. I kolejne. Regularnie spowiadaj się. Miej stałego spowiednika. Bądź krytyczny wobec wszystkiego, co widzisz i słyszysz. I ostatnia. Zawsze prosi Ducha Świętego o światło.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Zielonej Góry, Marek.
Witamy pana.
Tak się składa, że przez spory czas mojego życia dorosłego byłem dyrektorem, organizatorem szkoły katolickiej, liceum. I chciałbym tutaj kilka słów jakby z tej strony dopowiedzieć odnośnie możliwości i powiedzmy tego wszystkiego, z czym szkoła katolicka może przyjść z pomocą rodzicom i z czym przychodzi.
Prosimy bardzo.
I najpierw jakby chciałbym zwrócić ogólnie najpierw uwagę na cele, jakimi szkoła katolicka kieruje się, ale tutaj tak w sposób bardzo praktyczny, jakby z doświadczenia po latach patrząc na to. I przede wszystkim to jest tak, że szkoła katolicka przygotowuje młodego człowieka do życia dorosłego, wychodząc jakby naprzeciw temu wszystkiemu, co wcześniej zrobili rodzice, staje się jakby mostem przygotowaniu do wejścia do pełni odpowiedzialnego i świadomego uczestniczenia w życiu społecznym narodu. I najpierw czyni to przez to, aby młody człowiek odnalazł swoje powołanie, zrozumiał sens jego, odpowiedział właściwie na zadania, które są z tym powołaniem związane, umiał dalej rozwiązywać trudności, potrafiał naprawiać błędy, które na pewno przydarzą mu się, bym umiał też unikać tych błędów. Ale najważniejsze jest to, żeby zawsze potrafił znaleźć drogę do Pana Boga. Mówiąc dalej i rozbudowując później już całą strukturę, mówiąc o fundamencie szkoły katolickiej, to jej podstawowym walorem i wartością wychodzącą naprzeciw i potrzebą z jednej strony rodziców, ale też i z drugiej strony społeczeństwa, kościoła, jest właśnie wspólnota wychowująca. Wspólnota wychowująca, która jest wspólnotą osób, nie tylko nauczycieli, wychowawców i uczniów, innych pracowników, ale również w dalszym ciągu rodziców, bo oni pozostają, oni jakby jesteśmy przedłużeniem ich woli. Wychowując w szkole katolickiej dajemy świadectwo własnej wiary, świadectwo życia. Każdy z członków ma swoim zachowaniem, postępowaniem uczyć osobowych relacji z innymi, relacji opartych na szacunku i miłości. Kolejnym fundamentem, wartością niepodważalną, dla których i właściwie przez co istnieje szkoła katolicka, jest sam Jezus Chrystus. I tutaj chciałbym zacytować księdza kardynała Grocholeckiego, przez lata opiekuna szkół katolickich z ramienia Ojca Świętego. On powiedział tak: wzorem, Jezus Chrystus jest wzorem, który winien inspirować każdy program edukacyjny, podejmowany przez rodziny i społeczeństwa, a także przez szkołę katolicką. Chrystus, który przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, jest fundamentem planu wychowawczego szkoły katolickiej. On objawia nowy sens istnienia i przemienia to istnienie, czyniąc człowiekiem zdolnym żyć po Bożemu, czyli myśleć, chcieć i działać według Ewangelii. Takie zobowiązanie i wyzwanie, które staje przed każdym pracownikiem, szczególnie na pewno przed nauczycielem, powoduje, że jakby z automatu, z deklaracji, pracując w szkole katolickiej, stajemy się rzecznikami właśnie wartości ewangelicznych, wartości Jezusa Chrystusa. A co jeszcze jakby nam daje, jaki następny fundament buduje sam Jezus? Otóż Jezus, jak stwierdza w dokumencie Kongregacja do spraw edukacji katolickiej, jest człowiekiem integralnym, czyli człowiekiem doskonałym. I wszystkie wartości znajdują się w całą pełnią, wszystkie wartości ludzkie znajdują się w pełni w realizacji i harmonijności, jedności. Dlaczego to jest ważne? Dlatego właśnie, że wychowanie, które prowadzimy w szkole katolickiej, jest wychowaniem integralnym, pełnym. Cały aspekt jest tutaj to, o co też tak bardzo staramy się i budujemy w rodzinie, czyli wartości, znajdują się tu wartości duchowe, moralne, jak i też społeczne. I tutaj właśnie idąc w tą stronę, młody człowiek, uczeń szkoły katolickiej, ma możliwość właściwego uformowania sumienia i dokonujemy to jakby w takich czterech polach pracy naszej wychowawczej. Poprzez, co było zresztą też pokazywane na przykładzie rodziny, ale teraz jak to szkoła robi? Otóż rozwój moralny, pierwsza rzecz, tak? Potem mamy rozwój duchowy, rozwój intelektualny i rozwój społeczny. Ja tak pokrótce jeszcze tylko rozwinę te hasła, żeby pokazać, czym się, jakby, w jaki sposób idziemy dalej i w jaki sposób pomagamy rodzinie. Otóż rozwój moralny ucznia ma tu zmierzać do ukształtowania jego samodzielnej i odpowiedzialnej osobowości, zdolnej do wyboru, zgodne z sumieniem, czyli tak jak ksiądz Jan mówił, do rozróżniania dobra od zła, prawdy od fałszu, ale też i piękna od brzydoty. Wolność moralna ma wówczas sens, gdy jest zorientowana na Chrystusa, stanowiącego o sensie i wartości życia człowieka. W pracy nad rozwojem moralnym powinniśmy kreować umiejętności takie jak zdolność wartościowania, zdolność do oceny własnych zachowań, gotowość do poświęceń, czy też do świadomego posłuszeństwa. I tutaj jako metodę wskazujemy w szkole katolickiej spotkanie się, czyli poprzez dialog, poprzez właściwą komunikację z młodym człowiekiem. I oczywiście spotkać się to najpierw musimy się poznać, zdobyć do siebie zaufanie i to, na co z kolei też rodzice tutaj w swojej części wypowiedzi też zwracali uwagę, że my też w szkole katolickiej dziecko traktujemy jako dar od Boga, ale też i rodziców traktujemy jako dar. Jesteśmy obdarowani tym młodym człowiekiem, tymi rodzicami, ale z drugiej strony też stanowiąc, budując wspólnotę szkoły katolickiej, my sami jesteśmy też darem dla nich. I myślę, że to jest też rzecz, którą powinniśmy sobie zawsze jakby przypominać, uświadamiać. Kolejnym elementem tej pracy nad sumieniem to jest właśnie ten rozwój duchowy i on bardzo ściśle jest związany, powiązany z rozwojem moralnym, ponieważ tutaj odnosimy się bezpośrednio już do osoby boskiej, do samego Pana Boga, do Jezusa Chrystusa. Szkoła katolicka poprzez właśnie katechezę powinna zapewnić wzrastanie wierze, ubogacać życie duchowe młodego człowieka, wyposażać go we właściwe narzędzia odnajdowania drogi do Boga. Oczywiście robimy to przez modlitwę, poprzez mszę świętą, poprzez rekolekcję. I tutaj jako dopowiedzenie jest taka rzecz, na którą w szkołach katolickich bardzo mocno też jakby stawiamy i o tych mówimy, że w tym rozwoju duchowym i moralnym należy jakby nauczyć młodego człowieka odważnie patrzeć, że nie ma żadnej sprzeczności między wiarą a nauką, wiedzą. Kościół od swojego powstania nie bał się nigdy sprzeczności między wiarą a wiedzą. Świadczą o tym w całej pełni refleksyjne, filozoficzne listy świętego Pawła. Dalej, oparte o system filozoficzny antycznej, filozofii antycznej, filozofia świętego Augustyna, czy też świętego Tomasza. ale też również świadczy o tym prawie tysiącletnia idea uniwersytetu jako wspólnoty poszukującej i przekazującej prawdę. Szczególnie trzeba to dzisiaj przypominać i podkreślać, uniwersytet. Kolejnym elementem budowania sumienia jest właśnie ten rozwój intelektualny. I tutaj w szkole przede wszystkim chcemy nauczyć zrozumienia, że świat stworzony przez Boga poznajemy, rozumiemy ten świat lepiej przez nauki ścisłe. Z kolei rozumienie i korzystania z tego, co jest dziełem człowieka, dokonuje się właśnie poprzez kulturę i jej związków z wiarą. Tu ma wielkie pole do popisu, mają nauki humanistyczne, przedmioty humanistyczne, sztuka. Szkoła katolicka bardzo szeroko i harmonijnie odpowiada na zakresy, na wszystkie potrzeby w tym zakresie, czyli chodzi o nauczanie literatury, muzyki, teatr, taniec, sport.
Panie Marku, tak. Prosiłbym, żeby pan już zmierzał ku końcowi, bo troszkę...
Dobrze, więc tylko jeszcze ten aspekt społeczny, bo on jest bardzo też ważny. Przede wszystkim wynika on z tego, że jesteśmy jednostkami społecznymi i rozwijamy się społecznie, czyli rodzina, potem naród i kościół. I mamy im służyć. Wychowanie więc musi dążyć do tego, aby kształtować ucznia, by on mógł dorośle, w swoim życiu dorosłym aktywnie włączyć się w życie właśnie społeczne, ekonomiczne, polityczne i kierując się tutaj przede wszystkim wartościami moralnymi i wiedzą. I tu bym chciał dopowiedzieć, że w tym całym aspekcie tej pracy formacyjnej, jaka ma miejsce w szkole katolickiej, to, że jest zapowiedź powrotu do szkoły ośmioletniej, czy też czteroletniego liceum, to muszę powiedzieć, że to szkole katolickiej bardzo będzie służyło, ponieważ mamy jakby większy, dłuższy czas do formowania młodego człowieka. Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Marku, bo nie ukrywam, że zapraszałem pana Marka Budniaka, żeby z nami był, ale dzisiaj akurat było sesja Rady Miejskiej, a pan Marek Budniak jest też radnym w Zielonej Górze, ale dziękujemy za to docenienie i zauważenie, że szkoła katolicka ma wielką rolę i wielką misję do spełnienia. Ja muszę przyznać szczerze, że jakoś nie mogę zrozumieć, że w Polsce mimo wszystko jest bardzo mało szkół katolickich, w których dużo miejsca poświęca się kształtowaniu charakteru, formowaniu sumienia, bo to jest jakoś wielkie, ważne dzieło. A w Polsce mimo wszystko tych szkół katolickich jeszcze jest ciągle za mało. Gdy się porówna z innymi krajami, to mamy zdecydowanie mniej.
Tak, mamy harcerstwo, scouting. Zosiu?
Ja jeszcze tutaj, żeby też nie zawężać tych spraw, ja myślę, że w Polsce jest też wiele szkół publicznych, które pełnią funkcję nie tylko nauczania młodego pokolenia, ale również nie zapominają o funkcji wychowawczej, bo to jest zadanie szkoły. I oczywiście tu szkoła katolicka jedną i drugą funkcję, ale też, żebyśmy byli sprawiedliwi, że jest szereg szkół w Polsce i nawet począwszy od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe czy gimnazja, licea, ale również w zależności od wykładowców na wyższych uczelniach. Też można studentów, czyli dorosłych ludzi, jeszcze wychowywać.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, witamy.
Chciałam właśnie takie pytanie.
Kogo witamy i skąd?
Danuta z Warszawy.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Chciałam właśnie się tak podzielić taką sytuacją, bo my jesteśmy właśnie rodziną adopcyjną, a dziecko mamy od trzeciego roku życia. I właśnie tak go trochę rozpieściłam, tego malucha, bo nie miał właśnie rodziców zostawionych, po prostu był sobie. I przygadnęliśmy właśnie, tak właśnie się zgodziliśmy z mężem, żeby zaadoptować dziecko. No i tak go właśnie, to już było przedszkole katolickie. Chciałam szkołę też katolicką, ale dziecko z orzeczeniem. Nie chcieli właśnie w szkole przyjąć. I dlatego właśnie taki kłopot był i musiał iść do szkoły podstawowej, normalnej. I tutaj właśnie jest taki, trochę jest agresywny teraz bardziej, on 9,5 roku i do mnie taki bardziej jest, bo do taty się boi, a mamy po prostu się nie boi nic, a nic. I to właśnie takie, nie wiem jak to nazwać właśnie. I chciałam właśnie się poradzić, jak tutaj właśnie z adoptowanym dzieckiem poradzić coś, jeżeli można, coś takiego. I tylko tyle. Chciałam się dowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję pani Danuto.
I dobrej nocy.
Dobrej nocy. Już staramy się odpowiedzieć. No, wśród nas akurat chyba specjalistów nie ma w tym zakresie, ale
ja
dokąd
myślę, że
pani
jako
udać?
Mama. Pani Danusiu, oczywiście ja pierw gratuluję państwu, że podjęliście tego trudu adopcji i oczywiście z wychowaniu nie jest zawsze tak prosto i tutaj mamy przykład, ale myślę, że można jeszcze naprawić wiele rzeczy. Przede wszystkim stawiać wymagania i być konsekwentnym, ale konsekwentnym z pełną miłością. Nawet jeżeli syn popyskuje pani, jeżeli gdzieś tam słownictwo pójdzie nie takie jak trzeba, proszę go przytulić, proszę powiedzieć, że pani go kocha, że on źle postępuje, ale jak dorośnie, to może się przekona, ale wytłumaczyć dlaczego, że tą panią, że to panią boli. Wytłumaczyć tak zwykle po matczynemu, dlaczego on, i jakie pani są odczucia, żeby dziecko poznało, że rani panią, ale on tym musi wiedzieć. Tak jak niejednokrotnie mężczyznom naszym musimy tłumaczyć, musimy pokazywać nasze uczucia wewnętrzne. Tak proponuję z wielką miłością mówić synowi, że to panią boli, że nie powinien tak postępować i tak dalej, i tak dalej. Z pełną miłością.
Ja jeszcze dodam do tego, co pani Zofia powiedziała, że jednak trzeba by szukać też jakiegoś specjalistycznego ośrodka, a sądzę, że w Warszawie znajdzie się takie ośrodki, gdzie są grupy psychologów czy pedagogów wspomagających takie trudniejsze sytuacje. No, też przez szereg lat prowadziłem ośrodek adopcyjno-opiekuńczy i wiem, że w naszym ośrodku byli specjaliści, którzy pomagali tym rodzinom, co nie znaczy, że w każdej sytuacji znajdzie się jakieś takie wyjście najlepsze, jak my byśmy chcieli. Ale proszę szukać, pani Danusiu, proszę szukać w pobliżu jakiegoś psychologa, pedagoga, no w parafiach nawet wiem, że są tacy specjaliści, ale są inne ośrodki.
Przede wszystkim ten ośrodek adopcyjny, w którym państwo uzyskali dziecko, posiada takich specjalistów i wiem, że towarzyszy rodzicom w tym procesie wychowawczym i wspomaga. Także tam przede wszystkim trzeba się udać. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marzena z Zielonej Góry.
Witamy panią.
Ja właściwie jestem, no, mam nadzieję, że przyjacielem Zosi Włodzia. Również ksiądz Jan mnie zna, więc serdecznie ich pozdrawiam i bardzo się cieszę, że mogę ich słyszeć na właśnie falach Radia Maryja. I chciałam tutaj powiedzieć, no tak bardzo optymistycznie, że świetnie pomaga w wychowywaniu dzieci Radio Maryja. Ponieważ przede wszystkim właśnie mój syn Michał, który już ma 18 lat, teraz podsłuchuje na słuchawkach, bo chciałam troszeczkę tu właśnie nim się pochwalić. On się wychował właściwie bez telewizora w naszym domu. Jak malutki telewizor nam się zepsuł i myśmy go już nigdy nie kupili. I właściwie królowało w tym momencie już w naszym domu Radio Maryja, także słuchamy już je od wielu lat. Michał się wychowywał w takiej atmosferze, takiej no, normalności, jeśli chodzi o Słowo Boże, o to, że nie wiem, o jakieś pieśni, to wszystko, co tam Radio Maryja niesie. Trochę jestem zdenerwowana. Nie tak łatwo się pierwszy raz rozmawia na falach eteru.
Śmiało, śmiało.
No, tak, i świetnie właśnie nam Michał tutaj w tej dziedzinie wzrastał. I też domowy kościół pomaga w wychowywaniu dzieci. Michał mi tu kciukiem macha, że tak. Też, ponieważ Zosia z Włodziem jest również no, z domowego kościoła, więc te wszystkie spotkania bez problemu możemy się modlić. i robimy to, no, najczęściej teraz jak wożę Michała do szkoły z rana, więc zawsze tak polecamy właśnie w takiej krótkiej modlitwie się Panu Bogu. Bez problemu Michał jedzie na rekolekcje, zadowolony z tych rekolekcji jest. I właściwie wychowaliśmy, udało nam się wychować takiego Bożego wojownika, bo potrafi no, na forum klasy bez problemu bronić taki właśnie, no, bronić kościoła, bronić księży, ponieważ no, nagonki są różne i w szkołach jakby to znajduje odzwierciedlenie. I on ma taką odwagę, taką normalność i taką odwagę. Nie wiem, czy chciałby powiedzieć dwa słowa? Nie. Że się bardziej jeszcze stresuje niż ja, więc nie. I tutaj bym chciała właśnie powiedzieć, że wyrzucenie telewizora, a życie taką normalną wiarą, która no nie jest tylko taką niedzielną, a taką powszechną, codzienną, i też jakieś Słowo Boże, i takie rozmowy, sięganie po Pismo Święte. I kiedy dziecko wzrasta w tym, że to jest taką codziennością, taką normalnością w domu, to jego sumienie się tak kształtuje, że on bez problemu wie, w którą stronę ma podążać. Nie ma problemu z narkotykami, potrafi świetnie ocenić takie sytuacje, co jest dobre, co złe, jeśli chodzi o narkotyki. Żadnego, nie wiem, palenia, żadnego alkoholu. My nie mamy takich problemów w ogóle. Problemy są zupełnie jakby no takiego dnia codziennego, szkolnego, czy tego typu.
Ale Michał, no, wie, że państwo się kochają. Pani z mężem, no tak, się kochają.
Wie, że jego kochamy.
No też, właśnie, także to jest ważne. Najważniejsze.
Tak, tak, tak. I w domu są normalne rozmowy. To znaczy dużo, ja zawsze taki nacisk właśnie kładam, żeby były rozmowy. Że codziennie o takich no, problemach dnia codziennego. Także może usiąść porozmawiać, albo też chodzimy wieczorem na spacery, kiedy można też sobie porozmawiać. I to też bardzo dużo robi, bo tworzy taką atmosferę takiej pewności, że wszystko, co powie, to no, rozwiążemy w takiej no, bardziej radosnej atmosferze i przyjaznej dla niego.
Nie ma tematów tabu.
Tak, nie ma tematów tabu, właśnie o to chodzi. Także w domu, i też tak tutaj ktoś mówił, że omawiamy też dobre rzeczy, ale też złe rzeczy, które się na przykład tam w naszej rodzinie zadzieją. Także wtedy on może wypowiedzieć jakieś swoje...
Trzeba.
Tak, tak. No także polecam tą metodę właśnie.
Dziękujemy Pani Marzeno. No,
pozdrawiam jeszcze raz serdecznie Was
serdecznie
wszystkich.
Dzięki.
No, z Bogiem.
Marzenko, bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wsparcie telefoniczne tego tematu. Myślę, że ten przykład i Twoje świadectwo jest tutaj bardzo ważne, ale jak mówię, kształtowanie sumienia to trzeba dokonać dobrego wyboru wzorców. I tym wzorcem oczywiście... Absolutnie masz rację, jest Radio Maryja, bo w tym Radio Maryja mamy głoszenie prawdy, promowanie dobra, promowanie uczciwości, sprawiedliwości społecznych. I jeżeli mamy takie wzorce, plus jeszcze to, co mówiłaś, rozmowy i wzorce z waszego życia rodzinnego, małżeńskiego, to dobre wzorce i dlatego ten efekt jest właśnie ważny. A dodatkowo domowy kościół, który pozwala nam stanąć w prawdzie, w naszej miłości małżeńskiej, to też kształtuje sumienie naszych dzieci. Także Bóg zapłać wielki.
Ja też myślę, że to, co właśnie powiedziałaś o tym, że też otaczacie się osobami czy rodzinami innymi, które są podobnie kształtowane, mają podobnie kształtowane sumienie. Jeżeli właśnie ta wspólnota, z którą dziecko się spotyka, jest ukształtowana podobnie, jak my to dziecko uczymy, to prawe jego sumienie się dodatkowo utrwala i się doskonali poprzez to, że przykład idzie od zewnątrz, jest potwierdzeniem tego wszystkiego, co rodzice dziecku wpajają.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Stała słuchaczka Agnieszka z Krakowa.
Witamy Panią.
Chciałam bardzo podziękować za dzisiejszy temat. I jestem bardzo Państwu wdzięczna, zwłaszcza księdzu i Państwu obecnemu w studiu. I jest trochę słów o sobie powiem. Jestem mamą trójki dzieci. No i właśnie wyniknął problem z moją średnią córką, która ma 9 lat, przygotowuje się teraz do pierwszej komunii świętej. Jest dziewczynką w domu. nie stawia mi żadnych problemów wychowawczych, jest bardzo grzeczna, chodzi z nami, bo należymy do domowego kościoła, chodzimy na spotkania. Także w życiu parafii się angażuje. Nawet była przebrana, jak była parada wszystkich świętych, dziecko mi się przebrało i uczestniczyło w parafii, bierze też udział w różnych konkursach. Stale uczestniczy we mszy świętej, natomiast ma problemy w szkole, że jest bardzo nieśmiała i grzeczna i ułożona i spokojna. Nauczy się dobrze i chciałabym prosić o poradę, czy to jest coś złego, że dziecko jest grzeczne, spokojne, opanowane, że nie bije, nie wiem, nie biega po szkole, nie dokucza innym dzieciom, ale też nie zawsze chce, na przykład jak pani mówi, żeby szła na dywan, nie zawsze chce się bawić z dziećmi, jest po prostu taka nieśmiała. Czy to jest coś złego? Bardzo bym prosiła o jakąś pomoc. No i radę. I co państwo o tym myślą?
Dziękuję pani Agnieszko.
Dziękujemy. Pani Agnieszko, ja też jestem mamą trójki dzieci, a właściwie już obecnie czwórki, bo mam, nasza córka już jest mężatką, także zięć jest naszym też synem. I cóż ja mogę powiedzieć? Oczywiście nie jestem psychologiem, ale ja sądzę, że to jest normalne zachowanie dziecka, ponieważ cóż by było, gdyby dziecko rozrabiało w szkole. Ma taką naturę, jest spokojna, bo taki spokój chyba jest w domu, ma taki przykład. Oczywiście jest kwestia tego typu, jak inne dzieci reagują na spokój jej, ale myślę, że w dalszym ciągu utrzymywać i ja bym uważała, że to jest bardzo... Ma taką naturę i jest osobą spokojną, czyli wszystko jak gdyby ma poukładane, to jej uczucia nie buzują gdzieś tam w takich zachowaniach nawet w szkole. Także myślę, że pogratulować, jeżeli jest wszystko poukładane i piękne, to myślę, że jest wszystko w porządku.
Ja też myślę sobie, pani Agnieszko, że trzeba córce też pomagać w taki sposób, że to, w jaki sposób ją wychowaliście, jak ukształtowaliście jej sumienie, jest właściwe, jest dobre i to, co ona robi, jest naturalne, jest prawidłowe, jest dobre. Trzeba ją w tym utwierdzać, że jej sumienie jest prawidłowe, jest dobre i żeby ona była pewna swojego zachowania, swojego dobra, które ma w sobie.
Chwalić. Akceptować, tak, potwierdzać,
żeby ona
wiedziała, że państwo nie mają żadnych zarzutów w tym względzie. A swoją drogą, jak wyjeżdża, powiedzmy, czy na jakieś rekolekcje, czy może do wspólnoty jakiejś należy, może gdzie indziej potrafi rozwinąć bardziej jakieś swoje skrzydełka, na przykład w jakimś wspólnym śpiewie, czy jakichś tam innych działaniach, bo są różne grupy, które podejmują jakieś działania. Przecież, a w szkole bardzo dobrze, jeżeli ktoś jest spokojny.
Jak najbardziej. Myślę sobie, że właśnie taka wspólnota, która podobnie myśli, podobnie jest wychowana jak pani córka, byłaby znakomitym też takim właśnie znakomitą sytuacją, gdzie córka pani mogłaby czuć się inaczej.
Potwierdzenie
właśnie swojego wychowania i swoich właśnie reguł zachowania się.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł Sokolic, Torunia. Serdecznie pozdrawiam gości, osoby prowadzące oraz wszystkich słuchaczy. Chciałbym podzielić się swoimi refleksjami. Ja uważam, że do kształtowania sumienia dziecka jest konieczna, bardzo potrzebna comiesięczna spowiedź, święta, a także Eucharystia. To pozwoli się żyć dziecko własne uświęcające i się rozwijać i kształtować sumienie tak, żeby było delikatne, wrażliwe. Bo jeżeli się nie będzie istniać spowiedź ani Eucharystia, to dziecko, jeżeli będzie z dala od Kościoła, od wiary, to są takie małe szanse, żeby było wtedy z człowiekiem sumienia, wrażliwym człowiekiem szlachetnym, to wtedy jest, na to szanse już nie będą takie duże. Ponadto uważam, że nie wolno podważać autorytetu nauczyciela, bo wtedy w domu różnie to bywa. Czasem mogą być rodzice zdenerwowani, czasem mogą powiedzieć, że nauczyciel na przykład u dziecka może otrzymać za bójkę, załóżmy obniżone jakąś bójkę, obniżone zachowanie, a na przykład rodzice mogą powiedzieć, że powinno za tą ostrzeć uwagę, mogą negatywnie ocenić nauczyciela, czy mogą negatywnie ocenić, skrytykować nauczyciela przy dziecku za to, że dziecko stało złą ocenę z pracy klasowej, czy z wypracowania ze sobą oceny i zdaniem to nie należy czegoś tego robić, należy pójść na przykład do szkoły, można porozmawiać z nauczycielem czy z wychowawcą i przedstawić swoje problemy, a nie mówić o tym dziecku, bo jeżeli nauczyciel będzie krytykowany przez rodziców, to on nie będzie miał autorytetu i nie będzie mógł wychowywać dzieci.
Zgadzamy się.
Tak, nie będzie wtedy już. Tak, to jest po prostu już takie, to jest nieświadome takie działanie, które na przykład szkodzi i rodzicom, i dzieciom. Wtedy nauczyciele mogą wspierać i muszą wspierać rodziców.
Tak jest.
Ponadto kształtować trzeba dziecko do samowychowania. To różnie może być nastolatek, nieraz może być dorosły, że sam się wychowuje, ma kształtowanie sumienia i sam się rozwija. Chce żyć, chce być szlachetnym człowiekiem, się rozwija, chce czynić dobro. Wtedy to też sakramenty koniecznie są do tego również. Uważam również, że również trzeba ponadto upominać dorosłe dzieci, bo się jest rodzicami, się rodzice pozostają zawsze swoich dzieci, czy muszą upominać, kształtować sumienie wtedy, tak żeby dzieci zmieniły swoje zachowanie. Teraz jakże stają się plagą pomieszkiwanie młodych ludzi przed razem z sobą, młodych par przed ślubem wtedy, a często jest tak, że rodzice nie reagują albo rozkładają ręce, to jest taki wielki problem. I ponadto uważam, że trzeba być konsekwentnym, żeby kształtować sumienie, bo jeżeli ktoś powie na przykład dziecku, żeby nie paliło, czy nie pił alkoholu, a jeżeli ktoś będzie sam palił papierosy, to wtedy takie słowo niewiele dadzą wtedy. Czy rodzice, jeżeli też będą się kłócić z sobą, to wtedy też sumienie wtedy może być, sumienie może być trudno, może być sumienie ukształtować dziecku. Ponadto wtedy trzeba być wciąż konsekwentny, bo nieraz może ktoś być, zabraknąć może być sił w konsekwencji. Na przykład ktoś może, rodzice mogą powiedzieć, żeby dziecko tyle nie korzystało z komputera, a później mogą czuć się zmęczenie i nie przypilnować czego, nie zwrócić uwagi na to, że na przykład ktoś ogląda dziecko z telewizji, nie odrabia lekcji. To może na tym skończę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Pawle.
Dziękujemy.
No, dziękujemy Panie Pawle za ten głos i za dopowiedzenie. I oczywiście bardzo ważna jest nasza wiara i wiara naszych dzieci, a zatem i spowiedź, i Eucharystia. To o tym mówiliśmy we wstępie. I ta wiara będzie kształtowana wtedy, kiedy dzieci od samego początku będą miały przykład rodziców. A mamy takie przypadki przed pierwszą komunią świętą, że rodzice podwożą dziecko pierwszokomunijne pod kościół, dziecko idzie, a rodzic odjeżdża. Czyli jaki przykład, taka potem praktyka, ta bezpośrednia uczestniczenia w Eucharystii i oczywiście w spowiedzi. A zatem jeszcze raz, przykład nasz spowiedzi, przykład nasz Eucharystii, uczestnictwa co najmniej w niedzielę, to jest też kształtowanie tej odpowiedzialności naszych dzieci. I ma Pan tutaj w zupełności rację, autorytet budują rodzice. Autorytet nauczyciela, autorytet księdza, katechety, to budujemy my. Małe dziecko, 9-7-letnie, wcale nie ma w słownictwie, że nauczycielka jest głupia i tak dalej, i tak dalej. Te słowa pożera od nas, bo te nasze nieodpowiedzialne dyskusje w domu dają wzór naszym dzieciom. I dlatego to budowanie autorytetu absolutnie leży też po naszej stronie. A jeżeli będziemy ten autorytet my, rodzice, żona i mąż budować, to nie będzie takich słów i takiej krytyki wśród naszych dzieci. I oczywiście konsekwencja i upominanie. I jeszcze raz powtarzam, mamy mówić, co jest dobre i co jest złe, nawet w stosunku do tych już dorosłych osób, które żyją, czy współżyją przed ślubem, czy razem mieszkają. Mamy jasno powiedzieć, że nam to się nie podoba, że żyją w grzechu. No i co? No nasz przykład. Przykład buduje, czyli jak mówię, tak czynię.
Jeszcze tak dopowiem to, co pan powiedział przed chwilą o samowychowaniu. Samowychowanie oczywiście dotyczy już, jeżeli chodzi o dziecko, to w wieku młodzieżowym, kiedy dziecko już czasami może kwestionować to, co dotychczas otrzymało z domu rodzinnego. I oczywiście pytanie, na czym się oprze, oby na dobrych przykładach, ale samowychowanie dotyczy również nas, rodziców. My ciągle musimy właśnie samo się wychowywać przez właśnie sakrament pojednania, przez Eucharystię, przez Ewangelię, którą rozważamy i wnosimy to, co mówi Pan Jezus do naszego życia. Ale w tym wszystkim również to, co już było tu powiedziane. Czas dla dziecka. Czas dla dziecka. Ostatni kolega nam powiedział, rzuciłem drugą pracę dodatkową. bo moja żona, moja rodzina wyjeżdżała na morze, nad morze i tam mojemu synowi 2-letniemu morze pokazywał kolega. Nie ja. Ja traciłem dziecko, pokazywał mu wujek. Dlatego dla mnie ważniejsze jest dziecko niż te 500 dodatkowych złotych.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Jest 3:02. Drodzy Państwo, o tej porze podajemy informacje, ogłoszenia. Zwykle mówimy tak, o rekolekcjach spotkania małżeńskie. Biorą w nich udział obydwoje małżonkowie. Rekolekcje są prowadzone przez kapłana i dwie pary małżeńskie. Od piątku wieczór do niedzieli do obiadu. Najbliższe terminy 4-6 grudnia. W Łodzi, w Warszawie, we Wrocławiu. W Łodzi zgłoszenia przyjmują Państwo Pawlakowie. Telefon 518-902-490. Powtarzam, 518-902-490. W Warszawie zgłoszenia prosimy kierować pod numer 500-311-385, powtarzam, 500-311-385. I teraz uwaga, tylko w poniedziałki, środy, piątki, wieczorem, 20-22. We Wrocławiu zgłoszenia przyjmują Państwo Ściegienkowie, telefon 509-322-012, powtarzam, 509-322-012. Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 1 grudnia. Małżeństwo wspólną drogą do świętości. Nasi goście, ksiądz Tomasz Opaliński, moderator Krajowy Domowego Kościoła, Państwo Renata i Dariusz Borkowscy. 8 grudnia zaufajmy Bożej Matce. Goście, ojciec Dobromił Godzik, kustosz sanktuarium Najświętszej Marii Pannej, Pani w Skępie i Państwo Renata i Dariusz Borkowscy. I dalej, 15 grudnia, moc rodzicielskiego błogosławieństwa, ksiądz Zbigniew Wądrzyk ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdańsku. Dzisiejszy temat, przypominam, kształtowanie sumienia dziecka. Nasi goście, ksiądz Jan Pawlak, państwo Zofia i Władysław Sadeccy. Odbieramy telefony, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem się odnieść właśnie do sumienia.
Kogo witamy i skąd?
Zbyszek Mazowieckie.
Dziękuję.
Byłem wychowany w rodzinie, gdzie dziecko było najważniejsze. Czułem miłość od pierwszych dni, które mogę pamiętać. Do samego końca miałem kochanych rodziców i byłem bardzo kochany, jak i pozostałe rodzeństwo. Tak mi się w życiu ułożyło, że trafiłem na osoby, no chyba nie wiem, jak ich nazwać, ale uważam, że coś mieli na bakier z sumieniem. Uratowałem, nie dałem zabić dziecka. Jednego, drugiego wychowałem. Jedno, które uratowałem, córeczkę kochaną, która w tej chwili studiuje. W szóstym roku życia matka biologiczna porzuciła ją. Mało tego, później chciała zamknąć ją w domu dziecka, nie pozwalała mi jej wychowywać. No ale to nie ten temat. Po prostu przeszedłem dość trudny okres czasu, bo sądy nie lubią, żeby ojcowie chowali dzieci. Mimo że udało mi się, w pierwszej instancji przegrałem sprawę, dziecko miało się w domu dziecka. Matka, muszę wspomnieć, nauczycielka, pedagog w Górze Kalwarii, która się nawet wypiera przed znajomymi i że ona w ogóle ma taką córkę. No i tutaj chodzi mi o to, że poświęciłem, nie zawahałem się, żeby w drugiej instancji wygrać sprawę, poświęciłem swoją firmę, samochody, działki, inne rzeczy, które były dla mnie nieważne. Walczyłem o dobro dziecka. Udało mi się. Dzisiaj, tak jak mówię, studiuję od szóstego roku życia. Wychowywałem sam, mimo takich przeciwności. Nie chcę tu oceniać sądów, niech oni mają to w swoich sumieniach i pozostali ludzie, ale trafiłem w tym gąszczu ludzi, którzy, no ja coś mają problemy z sumieniem, gdzie potrafili składać fałszywe opinie. Mam tu na myśli biegły ośrodka diagnostycznego, podmienianie dziecka rysunków, tak dalej. I po prostu te moje sumienie uważam, że prawidłowo ukształtowane przez moich kochających mnie rodziców, gdzie nigdy nie miałem wątpliwości w ich miłość, nigdy nie miałem wątpliwości, że dla mnie zrobią wszystko. Więc po prostu miałem tylko na uwadze obronę dziecka. I mimo tych trudnych sytuacji, później chcę jednym zdaniem powiedzieć, obawiałem się, jak już udało mi się po kilku latach to dziecko utrzymać, nie tylko, że chciałem przy sobie, tylko, że broniłem ją przed domem dziecka, gdzie taki wyrok był. I po prostu bałem się, że nie uda mi się, jako wówczas samotnemu już ojcu, wychować takiego młodego dziecka jako sam jeden, czy będę w stanie ukształtować ją, prawidłowo ją wychować, obronić ją, żeby uniknęła jakiejś drogi, która, że tak powiem, nie licuje z obliczem Bożym i z regułami. Także cieszę się, że dzisiaj właśnie udało się. Kończyła liceum katolickie, dzisiaj studiuje, jest już na drugim roku i te lata to są dla mnie najbardziej lata szczęśliwe.
No dziękuję panie Zbyszku za pana świadectwo, za relację troszkę nie bardzo na temat, bo tu akurat nie mówił pan o kształtowaniu sumienia dziecka, tylko o skutkach złego, źle ukształtowanego sumienia. Ale takie są właśnie skutki.
Ja znowu chciałbym zobaczyć to jedno, że skoro pan wyniósł z domu troskę o dobro i przeciwstawianie się złu, że pan podejmował w stosunku do dziecka właściwą opiekę. No, coś musiało być nie tak w waszym małżeństwie. No, tutaj jakiś problem się musiał pojawić. No i też skutki później były takie trudne dla pana. Ale jestem przekonany, że człowiek, który chce dobra i czyni dobro i rozeznaje to w swoim sumieniu, zawsze odniesie zwycięstwo, nawet jak to będzie trudne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, jestem na antenie.
Tak, słuchamy. Kto mówi i skąd?
Dzwonił się Marcin z Białegostoku.
Witamy pana.
Ja chciałem zadać pytanie, czy warto bić wasze dzieci, czy może jednak nie?
Czy warto bić dzieci? No.
Nie, bo ja chciałem powiedzieć, tak, właśnie, tak. Chciałem właśnie powiedzieć...
Tak? Halo? Urwało się? Coś się nam urwało. Czy warto bić dzieci? No.
Nie, no pytanie na pewno jest źle postawione i na pewno nie warto bić dzieci. Bo co innego jest, nie wiem, jakiś klaps, który jest pełen troski, miłości, a nie, że bić dzieci, bo najgorzej jak ojciec czy matka biją dzieci dlatego, że są zdenerwowani. Nie? No to jest w ogóle nieulegające...
Porażka.
Tak, porażka nie? Natomiast jeśli kocham dziecko, jeśli i z miłości w jakiś tam sposób już nie znajduję argumentu, ale to bicie nigdy nie jest owocne. Nie, nigdy nie przynosi dobrych owoców.
Małe dziecko czasami ma w nadmiarze wrażeń, emocji, jest dezorientowane. Chciałby i tego, i tego, i tamtego, i nie wie co. I czasami taki lekki klapsik je otrzeźwi i już wtedy łatwiej dotrze, że mama mówi, chodź, teraz pobawimy się w to, czy pójdziemy na kolację. Bo bywa, że jest tak rozkojarzone, że nie można, nic do niego nie dociera. Ale tu mówimy o malutkich dzieciach, które jeszcze wymagają jakiegoś takiego czasami wstrząsu i właśnie czasami nie warto w każdym razie żadnych kar cielesnych stosować, dlatego że my jesteśmy rozdrażnieni. To porażka wychowawca.
Trzeba dziecko kochać.
No i zastąpić te kary rozmową.
Także rozmowa i rozmowa. Cały czas mówimy i o dialogu rodzinnym, i o rozmowach wieczorem z każdym dzieckiem, bo każdy ma swoje problemy. Nie każde problemy są do poruszania na forum całej rodziny wobec innych dzieci. A nam się wydaje, że to są żadne problemy, że my to dopiero mamy problemy. Dla dziecka to może być coś bardzo, bardzo istotnego. Chociaż niby głupia rzecz, ale jeżeli tego się mu nie pokaże i nie rozwiąże, to będzie obciążało jego rozwój. Będzie go zamykało, będzie mu skrzydła podcinało, bo coś wydaje mu się, że jest takim trudem. A pochwalimy go, jesteś wspaniały, tu sobie dobrze radzisz, z tym sobie dobrze radzisz i kiedyś sobie i z tym poradzisz. Teraz się nie martw. Także to jest ważne. Słuchamy Radio Maryja.
Janusz z tej strony, z Ostrowi.
Witamy pana i słuchamy.
Proszę ojca, jest. Ja może nie w tej sprawie tak specjalnie, ale wie ojciec co, to jest taka sprawa. Moja mama ma 83 lata, ciężko chora. Ja jestem bardzo ciężko chory. No i chodzi mi o to, o politykę.
No to tutaj o polityce trudno rozmawiać nam. Tak. Mówimy dzisiaj o sumieniu, o sprawach duchowych, a o polityce prorodzinnej, o opiece nad starszymi osobami. Mamy nadzieję, że to się poprawi. Że to się poprawi. Teraz tylko musimy się modlić za tych, którzy objęli właśnie rządy, bo są mocno atakowani. Także do naszego również kształtowania sumienia naszych dzieci należy modlitwa w różnych intencjach. I śmiało dzieci do tej modlitwy zapraszajmy. Nawet w jakichś takich trudnych problemach nie wszystko potrafimy wyjaśnić, ale modlitwa szczególnie małych dzieci z czystym sercem podobno lepiej dociera do Pana Boga. Dlatego warto modlić się wspólnotowo i z małymi dziećmi. Słuchamy Radio Maryja.
Anna Witucka, Zielonej Góry, pozdrawiam w imieniu koła rodziny Radia Maryja, naszego opiekuna księdza prałata Jana Pawlaka i gości.
Witamy panią.
Życzymy księdzu i Życzymy zdrowia i bezpiecznego powrotu do Zielonej Góry.
Pani Alu, dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy.
Ale się dodzwoniłam.
No dziękujemy, no to rzadko się zdarza, ale dziękujemy.
Do zobaczenia.
Dziękujemy pani Alicji. Jeszcze mamy kwadrans czasu, drodzy państwo, także można do nas telefonować. Telefony do studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Boże ma z tej strony.
Witamy panią.
Witam serdecznie, pozdrawiam gości, słuchaczy. Ja dzwonię w takiej sprawie, chciałam nawiązać do telefonu pani Danusi, która opowiadała o problemach ze swoim dzieckiem adopcyjnym.
Tak.
Proszę państwa, ja też jestem mamą, jak to żartobliwie nazywam czasami, z odzysku. Jestem mamą 7 dzieci, w tym 2 dzieciaków niepełnosprawnych, a tak właściwie do tych dzieciaków mam już mnóstwo, ponieważ z tej 7 troje dzieciaków już jest, 3 są zamężne, więc też mam zięciów, których kiedyś zażartowałam nawet, że nigdy was nie traktowałam jak syna. Zawsze was traktowałam lepiej, ponieważ chciałam właśnie, żeby te dzieci czuły się tak samo kochane, te dorosłe dzieci, tak samo kochane jak te, które są dziećmi naszymi biologicznymi czy adopcyjnymi, bo spośród tej 7 adopcyjnych jest 4, biologicznych jest 3. I tutaj taką nutkę wyczułam u pani Danusi właśnie, żeby po prostu nie szła w kierunku tego, że ma tam problemy z synem, bo jest dzieckiem adopcyjnym. Nieprawda, proszę państwa. Niezależnie od tego, czy jest to dziecko urodzone na sali sądowej, czy na sali porodowej, problemy zdarzają się z wszystkimi dzieciakami. Ja mam pełen przekrój, bo mam i dziecko niepełnosprawne ruchowo, z porażeniem mózgowym, czterokończynowym, i dziecko z upośledzeniem umysłowym znacznym, zespołem Downa, i bliźnięta. W związku z powyższym mówię z całą odpowiedzialnością za te słowa, że na pewno nie trzeba iść w tym kierunku, a wiele osób właśnie tak idzie, że z dziećmi problemy są zazwyczaj z dziećmi adopcyjnymi. Z dziećmi biologicznymi również zdarzają się problemy. Bardzo często oczywiście są one wynikiem błędów rodziców, ale i też trzeba podkreślić, że ogromny wpływ potrafi mieć na dziecko, na kształtowanie jego sumienia, jego postaw późniejszych, no środowisko, w które czasami się po prostu wtopi. I życzę pani Danusi dużo, dużo wytrwałości. I co chcę powiedzieć, proszę państwa, że ja właśnie zauważyłam, że więcej wdzięczności nie oznacza to, że dzieciaki biologiczne są dziećmi złymi. Broń Panie Boże, mam wspaniałe dzieciaki, jestem z nich dumna, kocham wszystkich nad życie, ale one nie mają porównania mieć albo nie mieć mamę czy tatę. Natomiast dzieciaki adopcyjne to porównanie mają i one doceniają jeszcze bardziej ten dar, to dobro, jakie się im przytrafiło w życiu. Teraz, kiedy oni są już dorośli, tym bardziej to doceniają i po prostu naprawdę czuję, że ta Mamy wdzięczne dzieciaki wszystkie. Potrafią być wdzięczne i to bardzo. Właśnie, ale od tych dzieciaków ta wdzięczność jest taka jakby większa. Po prostu, no, tak to odbieram. I co chcę powiedzieć? Na różnych etapach życia dzieciaków oczywiście trudny okres dojrzewania. I też chcę przekazać po prostu takie przesłanie rodzicom, którzy są, czasami się już załamują, nie radząc sobie w okresie dojrzewania z dzieciakami. Mieliśmy wiele problemów z bliźniętami, bo byli chłopcy i co dwóch, to nie jeden. Potrafili mieć takie pomysły, że czasami ręce opadały. Ale proszę Państwa, z biegiem czasu, jeżeli te dzieciaki były właściwie kształtowane właśnie ich sumienia, i tutaj się z Państwem zgadzam, jeśli chodzi o przykład. Tak jest. Czasami nie potrzeba nic mówić, albo lepiej nie mówić, natomiast właśnie pokazywać. I po prostu teraz, kiedy oni są dorośli, kiedy sami już jakby kształtują właśnie to swoje dalsze sumienie, widać również tą ich wdzięczność za ten trud włożony. Oni to docenią z biegiem czasu. I właśnie w miarę jak sami będą musieli pracować nad swoim sumieniem i ponosić konsekwencje swoich niewłaściwych czy niezgodnych ze sumieniem postępowań, jak wszyscy ludzie, ta ich wdzięczność przychodzi właśnie z czasem i jest ogromna i przynosi owoce. One chcę po prostu dodać wiary rodzicom, którzy tracą ducha czasami, że na owoce czasami musimy bardzo długo czekać, ale jeżeli dziecko i jego sumienie było właściwie prowadzone i kształtowane, to te owoce przyjdą. To tyle. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Dziękujemy Pani Marzeno. Króciutko.
Tak, Pani Marzenko, dziękuję bardzo serdecznie i oczywiście po pierwsze to gratuluję tej Waszej wspólnej z mężem odwagi w decyzji podjęcia adopcji i myślę, że to świadectwo Pani, którą Pani tutaj podała nam wszystkim na antenie Radia Maryja, to też wskazówka dla Pani Danuty, że z miłością i jeszcze raz miłością, bo to jest droga do kształtowania.
Tak, ja myślę sobie, że w takich sytuacjach, kiedy jest trudno, kiedy są konflikty, szczególnie właśnie z dziećmi w okresie dojrzewania, z młodzieżą, z dziećmi dorastającymi, mamy takie sytuacje, mieliśmy takie sytuacje, ale wszystkie te trudne rozmowy kończyliśmy słowami: my i tak Cię kochamy, jesteś naszym kochanym synem, jesteś naszą kochaną córką.
Jeszcze odbieramy ostatni telefon, tylko prosimy o króciutki. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej Kuja.
Witamy Pana.
Ja bym chciał wszystkim rodzicom doradzić taką rzecz, że jeżeli dziecko ma problem, zazwyczaj małe dzieci mają bardzo drobne problemy, ale one są drobne tylko dla nas. Dla dzieci są to zazwyczaj problemy poważne, więc ja bym miał taką radę, aby rodzice nie umniejszali wagi tych problemów, typowych problemów dzieci, tylko żeby postarali się wniknąć w dany problem i dopiero na etapie rozwiązywania tego problemu pokazać, że ten problem był rzeczywiście do rozwiązania, że on był błahy, powiedzmy, nie był ważny. W ten sposób dziecko nauczy się rozwiązywać problemy w przyszłości trudne, nie będzie się, jak gdyby nie będzie skłonne się poddawać i załamywać. To tyle.
Tak jest, Panie Andrzeju. Albo od razu powiedzieć, że to jest mały, albo następnego dnia, żeby tak całkowicie nie pozbawiać dziecka tego, że ono nie umie właściwie oceniać sytuacji, bo nauczy się później. A na razie my jesteśmy blisko przy nim, słuchamy go, pochylamy się, przykucniemy przy nim, żeby wiedziało, że staramy się jak najlepiej je wysłuchać i zrozumieć. I pocałujemy, to jest najważniejsze. Dziękujemy. Dziękujemy Panie Andrzeju. Dziękujemy za wszystkie telefony, kochani radiosłuchacze. Jeszcze teraz ze studia nasi goście, ksiądz Jan Pawlak, państwo Zofia i Władysław Sadeccy. Co jeszcze warto powiedzieć czy powtórzyć istotnego w tym kształtowaniu sumienia dziecka?
Jedną z takich podstawowych spraw to jest przyjęcie daru łaski Bożej. My dzisiaj bardzo często chcemy wiele spraw rozwiązać jako sami, bez Pana Boga, bez udziału Pana Boga. Często nawet nasze pójście na mszę świętą jest bardzo instrumentalne. A chodzi o jedno. Chodzi o łaskę, o spotkanie z żywym Bogiem. I również w tych trudnych sprawach, które mamy, naszych osobistych, ale i rodzinnych, i z wychowaniem dzieci, stawiać na łaskę Bożą. I tutaj wszystkim chciałbym łącznie z sobą podpowiedzieć, czy zachęcić się wzajemnie, żebyśmy budowali nasze życie na łasce Bożej. Również kształtować sumienie wtedy, gdy jest to Boże życie w nas. I to będzie miało wielką rolę w odkrywaniu dobra i zła. I łatwiej jest nam zrozumieć, gdy to dobro w nas jest, czy jego brakuje. Noszę ciągle w sercu swoim i w pamięci słowa mojego biskupa, który mnie wyświęcił na kapłana, dzisiaj sługi Bożego, księdza biskupa Wilhelma Pluty, który takie odpowiadające dzisiejszemu naszemu rozważaniu słowo powiedział: człowiek w człowieku umiera, gdy go już dobro uczynione nie raduje, ani zło nie boli. Raz jeszcze powtórzę. Człowiek w człowieku umiera, gdy go już dobro uczynione nie raduje, ani zło nie boli. I sądzę, że jedną z najważniejszych spraw, które są w naszym życiu, to nauczyć się cieszyć dobrem, i to tym, które w nas jest, wokół nas, ale też i smucić się, gdy jest jakiś ból. A gdy ten ból można zmienić, naprawić, czyby to przez właśnie życie sakramentalne, żeby do tego dążyć. Myślę, że to jest bardzo ważne. Dzisiaj wielu ludzi, myślę, zapomina o tym. Ja patrzę na nasze różne wspólnoty kościelne, zwłaszcza takie apostolskie, gdzie jest działania dużo, gdzie chce się wszystko zrobić, żeby pomóc ludziom, a zabraknie tej łaski, która jest czymś podstawowym. Dbajmy o to, żeby w nas człowiek nigdy nie umarł i żeby nas zawsze cieszyło uczynione dobro, czy to przez nas, czy przez innych.
Dziękuję, księże Janie.
Człowiek z uformowanym sumieniem będzie umiał oprzeć się złym skłonnościom i pozostanie sobą, nie popadając w niewolę. Człowiek jest prawdziwie wolny o tyle, o ile postępuje zgodnie z poznaną prawdą. Wychowanie religijne i moralne w naszych rodzinach i ukształtowanie prawego sumienia w naszych dzieciach w porę pomoże uniknąć im zła i uczyni ich i nasze również życie szczęśliwym. Z kolei prawe, uformowane sumienie naszych dzieci to prawe i w przyszłości ich rodziny, a prawe rodziny to społeczeństwo żyjące zasadami moralnymi. To mniej patologii, mniej kradzieży, mniej przekrętów, cwaniactwa i korupcji. To bogatsza Polska i szczęśliwszy nasz naród.
Ja jeszcze dodam, że kształtowanie sumienia jest po prostu nieodzowne w życiu każdego człowieka i jest zadaniem całego życia. To nie jest coś, co się zaczyna i kończy, to zadanie całego naszego życia, a w wieku tym młodzieńczym, kiedy mamy małe dzieci i tak dalej, to my, rodzice, jesteśmy za to kształtowanie sumienia naszych dzieci odpowiedzialni. Ale dlaczego mamy ratować to sumienie, kształtować to sumienia? Myślę, że po to, aby w naszym życiu i w życiu naszych dzieci nie zabrakło nam mądrych decyzji. Na każdym etapie życia i na każdym etapie różnej naszej działalności. No i puenta już ostatnia, żeby ocalić najważniejsze wartości we współczesnym świecie, takie wartości jak prawda, dobro, sprawiedliwość i uczciwość.
Dziękuję bardzo.